Dziś zapaliliśmy w naszej świątyni drugą świecę adwentową. Oznacza to, że jesteśmy na półmetku tych wyjątkowych wydarzeń, drogi, w której przygotowujemy się na przyjście, na narodzenie naszego Boga. Już niedługo rozpoczniemy także śpiew naszych tradycyjnych kolęd. Przemierzając adwent, zbliżamy się do tej chwili coraz bardziej. Będziemy je śpiewać tu w kościele, w naszych domach za wigilijnym stołem, być może w pracy na zakładowej wigilii, pewnie przy wielu innych okazjach organizowanych z okazji tych świąt. Wybrzmią przybierzeni do Betlejem wśród nocnej ciszy. Bóg się rodzi, mędrcy świata i pewnie ta ulubiona przeze mnie najbardziej w żłobie leży. A potem także i ta opowiadająca o tym, że nie było dla niego miejsca w gospodzie. I trochę tego będzie. Te kolędy są ogromnym kawałkiem naszej narodowej historii, tradycji i kultury. One w jakiś sposób integrują ludzi. Pozwalają ludziom zbliżyć się do siebie. Rozbudzają nasze emocje. Mogą zmuszać do refleksji nad różnymi fragmentami naszego życia. Przywoływać wspomnienia o żyjących i tych, których już z nami nie ma. I to wszystko jest niezmiernie ważne. Są jeszcze stajenki albo betlejemskie szopki. I jak to pewnie będzie za sprawą lokalnej tradycji, taka szopka, żłóbek powstanie również w tym kościele. Oczywiście z ich budową także wiążą się pewne zwyczaje. Często są one formą artystycznego wyrazu autora lub autorów, jeśli było kilku. Mogą być taką próbą wyrażenia emocji podyktowaną jakimś konkretnym wydarzeniem z życia społeczeństwa. Niektóre są bardzo specyficzne, inne budzą spore kontrowersje. Są i takie bardzo tradycyjne. Na tylnej ścianie tło zaciemnionego nieba z kilkoma gwiazdkami i tą jedną znacznie większą. Szopki ze słomianym daszkiem, pod daszkiem żłóbek, w żłóbku sianko, a na nim dziecko. Taka porcelanowa figurka niemowlęcia symbolizująca małego Jezusa. Obok żłobka jego mama, Maria i święty Józef. Są śliczne figurki aniołków, którym jak się do środka wrzuci pieniądz, to nam główką pokiwają. Nie zabraknie też pasterzy i kilku zwierzątek dopełniających wyjątkową całość. Dobrze jest się w miłej i spokojnej atmosferze świąt rozsiąść w tej kościelnej ławce. Spojrzeć, westchnąć, coś zaśpiewać. Choćby na chwilę usiąść naprzeciw i popatrzeć. Być może spełnić się nawet jako ten, który nie zabił. Bo przecież nasza szopka powstanie, a dla niego nie było miejsca w gospodzie. Stawiamy dziecinie żłóbek i to taki z górnej półki, z bajerami i jeszcze koniecznie podświetlamy. Żeby już teraz było dziecku wygodnie, ciepło i na poziomie. Potem go tam położymy i sobie na niego popatrzymy. Będziemy obserwatorami tego zadziwiającego przedstawienia. Postawimy taką niewidzialną granicę między tym, co się będzie działo w szopce, a nami, tymi, którzy się temu wszystkiemu będziemy przyglądać. Każdy dzień Adwentu natomiast przybliżać nas będzie coraz bardziej do tej chwili. Z każdym kolejnym dniem adwentowego oczekiwania zagłębiać się będziemy w proponowane na ten czas przez Kościół Święty teksty dobrej nowiny. Teksty te będą nas prowadzić w niebywale dynamiczny sposób przez przedziwną prawdę o ludzkim ojcostwie, matczynym rodzicielstwie i mocy Bożego dziecięctwa. Będzie to dobra nowina, która ukaże nam życiowy trud przyszłych rodziców, ich ofiarność na rzecz mającego się narodzić dziecka. Będziemy słuchać o okolicznościach życia pełnych wyrzeczeń przyszłych rodziców, niepewności o przyszłość i losy mającego przyjść na świat dziecka, ale i losy ich samych, dorosłych ludzi. Tych, którzy zamiast spokojnego oczekiwania na dzień rozwiązania w bezpiecznych murach własnego rodzinnego domu, zmuszeni byli opuścić je i podjąć trud wędrowania po to tylko, aby dać się spisać, policzyć, wypełnić nieprzyjazny i niechciany nakaz narzucony decyzją obcych im zupełnie ludzi. Józef i Maryja podejmują trud maszerowania, wędrówki i tułaczki. Robią to w chwili, kiedy okoliczności są dla nich najmniej sprzyjające. Nie czekają na bardziej dogodny moment, aby dziecko mogło przyjść na świat. Na to, aby stworzyć temu dziecku możliwie najlepsze warunki na jego pojawienie się w tym świecie. Ruszają z miejsca i podejmują wyzwanie. Niełatwe i dziwne zarazem, bo przecież nie było dla nich nawet miejsca w Gospodzie. Taka dobra nowina, której jeśli się właściwie nie zrozumie, to się jako młody człowiek rozczarujesz i nie zdecydujesz. Nie odpowiesz tak i nie pozwolisz, żeby z ciebie, z was młodych, przyszło na świat kolejne życie. Zawsze nie w czas, zawsze za trudno, zawsze coś lub ktoś o większym priorytecie. Jeszcze nie teraz. Może jeśli w ogóle, to wówczas, gdy się już dorobimy. Gdy się już ustawimy, uwijemy gniazdko i osiągniemy wymarzony, nie najgorszy status. I gdyby się tak kapitalnie poukładało, to byłaby to naprawdę świetna sprawa i jeszcze lepsza informacja. Ale na pewno nie dobra i Boża nowina o cudzie ludzkich narodzin. Nowe życie z obojga rodziców nie może być czymś na kształt nawet najbardziej kochanego, ale jednak dodatku do spełnionego życia, na przykład zawodowego. Potomstwo mężczyzny i kobiety nie może być wisienką na torcie niekończących się pasm biznesowych i prywatnych sukcesów jego rodziców. Odskocznią od wymagającej rzeczywistości dnia codziennego. Nawet wtedy, gdy się tego potomstwa z utęsknieniem wyczekuje całymi latami. Ewangelia. Dobra nowina mówi, że na przyjście dziecka, na narodziny swojego ukochanego potomstwa otwartym być powinieneś w każdym czasie i w każdej sytuacji. A trud macierzyństwa i ojcostwa będzie ci towarzyszył nieustannie w tej drodze. I tego trudu macierzyństwa i ojcostwa nie uda ci się uniknąć. I o dziwo najmniej wszystko to, co wiąże się z wyzwaniami i trudami przygotowań do rodzicielskich zadań, nie zależeć będzie ostatecznie wyłącznie od was samych. To życie i jego codzienność pokażą kierunek i kształt wydarzeń, w jakich się znajdziemy. Łatwo nie będzie. A samej kobiecie, zwłaszcza tej młodej, w zależności od tych wszystkich okoliczności, towarzyszyć może wiele rozterek związanych z przyjęciem macierzyństwa. Brak i nieobecność ojca dziecka. Synek lub córeczka, o których lekarze powiedzieli, że się urodzą chore. Jakieś doświadczenie mówiące, że nie warto, bo wyrośnie na łotra lub tyrana. Albo sytuacja bezpłodności, pozornie tylko zamykająca osobę ludzką na macierzyństwo. Trochę tego jest. Trochę się tego może rozbijać. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu na temat macierzyństwa wielokrotnie i na różnych miejscach tłumaczył i podkreślał rangę, ważność macierzyństwa, wskazując na ogromną rolę ojca dziecka uczestniczącego w tym zadziwiającym procesie, gdzie ten ojciec jest już nie tylko mężem i ogromnym wsparciem dla kobiety, ale jest też częścią całego małżeństwa, z którego wzorce czerpie młody człowiek. A to kształtuje tego młodego człowieka, jego psychikę oraz późniejsze relacje do samego siebie i do innych ludzi. Boleść macierzyństwa obarczona chorobą dziecka lub niepełnosprawnością dziecka. Mimo to, jak mówi Ojciec Święty, miłość matki jest zwyczajnie silniejsza od bólu, który ją dotyka. I to właśnie dzięki sile i mocy tej miłości matka dostrzega wartość człowieczeństwa nawet wtedy, gdy jest ono wyrażone w znikomej postaci lub ulega bolesnej degradacji. Macierzyństwo jest tym powołaniem, które zwraca się do potrzebujących i im ktoś bardziej wymaga pomocy, tym bardziej czułe i troskliwe otacza się go opieką, mówi papież. Jest to istotny walor macierzyństwa, gdyż dziecko takie, jeszcze bardziej niż zdrowe i pełnosprawne, musi odczuwać, że jest ważne, potrzebne, drogie, cenne i kochane. Nauczanie naszego świętego brata Jana Pawła II na temat macierzyństwa i rodziny jest niebywałym bogactwem obejmującym w zasadzie wszystkie możliwe sytuacje życiowe, nie unikając tych bardzo trudnych. Nie da się oczywiście teraz o tym wszystkim powiedzieć, ale to, co trzeba podkreślić, to każdorazowe wezwanie papieża, wręcz konieczność do niesienia pomocy potrzebującym matkom i rodzinom. To zobowiązanie, jak mówi papież, spoczywa na nas, członkach innych rodzin, wspólnot parafialnych, grup wolontariatu, wszelkiego rodzaju organizacji i struktur pomocy socjalnej, ekonomicznej, psychologicznej oraz, może nawet przede wszystkim, dobrej i właściwej prorodzinnej polityce państwa. To papieskie polecenie sprawowania troski nad rodzicielstwem i macierzyństwem w ogóle jest także na naszej adwentowej drodze oczekiwania zaproszeniem do porzucenia pozycji obserwatora betlejemskiej groty i stania się rzeczywistym uczestnikiem bożonarodzeniowych wydarzeń. W domyśle papież Polak pyta każdego z nas, czy jako ten uczestnik otworzysz i wpuścisz, jeśli wieczorową porą, w natłoku Twoich obowiązków, biznesów, czy innych wydarzeń ktoś zapuka do drzwi Twojej gospody? Czy wpuścisz? Czy udzielisz schronienia? A może odeślesz dalej, bo nie będzie miejsca w Twojej gospodzie? Czy będziesz jak członek pasterskiej rodziny, który w całej skromności i ubóstwie zaprosi, wpuści? Rozpal ogień wewnętrzny skromnej groty i pomoże. Otoczy troską, ochroni, zaopiekuje. Pytania niełatwe, ale w chrześcijaństwie konieczne. I czas Adwentu jest doskonałą sposobnością do refleksji nad tymi pytaniami. To czas, w którym starasz się zrozumieć, czym jest i jaka jest ta dobra nowina. A jest ona właśnie taka, że choć trudności życia, macierzyństwa, rodzicielstwa, ojcostwa i wychowawstwa dzieci Cię nie ominą, tak jak nie ominęły Maryi i Józefa, to jednak prawda na temat macierzyństwa i tego, kim jest człowiek i czym jest nowe życie, przezwycięży każdą przeszkodę i każdą trudność, o ile prawda ta odziana będzie w miłość. Boże Narodzenie natomiast jest tym z cudów, który wydarzając się w samym centrum naszych rodzinnych trudności, gasi gorycz smutku i rozświetla wszystkie mroki każdej nocy naszego niełatwego życia. Pytanie, czy będziesz się temu jedynie przyglądał, czy może zaprosisz go i staniesz się uczestnikiem tych zadziwiających wydarzeń.
Zdaję sobie.